Ten czwartkowy wieczór, witają się z Państwem
Piotr Kasiuba
i siostra Dolores Dorota Zok. Panie Piotrze, tak naprawdę do Pana zaprosiłam do tej audycji, ale niektórych zapraszam i odmawiają. Pan nie odmówił? Czemu Pan nie odmówił?
Poczułem właśnie takie przynaglenie też do tego, bo nie zawsze jest łatwo podejść i powiedzieć wszystkim dookoła swoje świadectwo i przyjąć takie zaproszenie. Jest to ciężkie, ale gdzieś postanowiłem, że dostałem telefon z taką propozycją właśnie wystąpienia w radiu. No i pomyślałem, że warto, tak? Że to nie jest tylko po to, żeby siebie głosić, ale żeby dać też świadectwo innym, żeby ktoś usłyszał o tym.
Panie Piotrze, ta audycja jest właśnie dla tych ludzi, którzy chcą głosić Chrystusa żywego, nie? Bo ostatnio nagrywałam kogoś i mówi, byłem długi czas praktykujący, ale niewierzący. I wydaje mi się, że takich mamy dużo katolików w Polsce, praktykujących, bo tak każe mama, bo tak każe tata, bo tak każe wioska, bo by głupio wyglądało, bo co by ludzie powiedzieli. Tak naprawdę nie wierzą. I o to chodzi, ta audycja ma na celu, żeby powiedzieć światu, że Jezus żyje. Myślę, że dziś Pan jest już i wierzący, i praktykujący, ale był taki czas w Pana życiu, kiedy Pan wierzył w takiego Boga dalekiego, takiego tradycyjnego. Czy w ogóle Pan nie wierzył?
Tak, był taki czas. Czas w ogóle właśnie takiego dzieciństwa, kiedy też byłem ministrantem, ale dla mnie Bóg był właśnie taki odległy, nienamacalny taki i w rzeczywistości taki tutaj ziemski, tak nie można było go poczuć, bynajmniej ja go nie odczuwałem. I chodziłem tak właśnie głównie z musu, z przyzwyczajenia na mszę, bo później zrezygnowałem z ministranstwa, ale gdzieś tam rodzice właśnie cisnęli na to, żebym poszedł na mszę niedzielną. I nie czułem chęci,
pragnienia,
mhm. chęci pójścia na mszę, a jednak przymus. I gdzieś tak powoli, stopniowo uciekałem od tego. Najpierw z pierwszych
ławek. Taką stratą czasu się do Panu wydawało może?
Raczej tak, raczej stratą czasu. I po prostu uciekałem z pierwszych ławek gdzieś na ostatnie, później na tył kościoła, na murek, z murków na klatkę. I tak oszukiwałem siebie i rodziców, że chodzę na mszę, a w rzeczywistości mnie tam nie było. Aż w końcu przestałem w ogóle wierzyć, że jest Bóg, że jest ktoś, kto może kierować moim życiem.
Ale wie pan co, wydaje mi się takie to, nie? Takie też prawdziwe, co pan mówi, ale dziwne. Człowiek, który był ministrantem, który był blisko przy ołtarzu, który mógłby mówić o Chrystusie bardzo szybko już, ponieważ był blisko tego Jezusa eucharystycznego, który pochodził z katolickiej rodziny, nagle doszedł do wniosku, że Boga nie ma. Taki jest właściwie dzisiejszy świat. Dochodzimy bardzo szybko do wniosku, że Boga nie ma. Jak on myśli, dlaczego?
No, mi się nasuwa tylko jedna taka myśl, że to jest wynik tego świata, który chciałby, i tak jak ja chciałem, mieć odpowiedzi już na teraz. Mieć już to w ręku i jak gdyby mieć takie wskazówki konkretne, że to ma być, ja mówię i to mam mieć. I tak.
Według też planu Pana, bo Pan przedstawiał Bogu swój plan.
Tak, ja przedstawiałem i chciałbym w niektórych sytuacjach, które miałem właśnie w dzieciństwie, działy się, chciałbym, żeby to właśnie były takie odpowiedzi i nie zawsze to dostawałem i nie umiałem tego zrozumieć i myślę, że właśnie przez to, że chęć takiego mieć coś od razu. I to jest taki powód, dla którego ja gdzieś tam przestałem myśleć o tym, choć myślę, że to nie tylko to.
Dużo ludzi młodych na przykład szuka przyjemności za wszelką cenę. Wchodzi w różne uzależnienia. No i wtedy na pewno Bóg jest albo na ostatnim miejscu, albo go w ogóle nie ma.
Tak, jeżeli chodzi właśnie o uzależnienia, to na pewno. No, człowiek gdzieś tam poszukuje. Ja poszukiwałem szybko w alkoholu. Bardzo szybko zacząłem pić, tak siódma klasa podstawówki, już zacząłem próbować. Później się to stało takim weekendowym najpierw, później jak już poszedłem na studia, to już takim stałym piciem. Nie do końca takim, żebym pił codziennie, ale zdarzało się tak też, że no, były imprezy dwutygodniowe i po prostu tak się piło i tak traciło się czas i niszczyłem siebie i całe otoczenie dookoła siebie. Nie zważając właśnie na to, co o tym myślą rodzice, znajomi, którzy gdzieś tam mi próbowali powiedzieć, że coś jest nie tak. Żyłem w takiej właśnie pustce i w takim zakłamaniu, że to jest takie szczęście właśnie chwilowe tylko.
To pan szuka takich chwilowych szczęść po prostu.
Tylko i wyłącznie, tak.
To dawało pewną satysfakcję, no ale rano się człowiek znowu źle czuł. Jeszcze jak popił, tym bardziej.
Tak, rano albo nawet czasem na imprezach.
Mhm. Już na imprezach pan czuł.
Tak, czasem nawet na imprezach, że było pełno ludzi dookoła, znajomych. I ja czułem właśnie taką pustkę, takie coś, że czegoś mi cały czas brakuje, że coś jest nie tak. Jest niby fajnie, dużo osób się uśmiecha, wesoło.
Wszyscy piją.
Tak, każdy zadowolony, a ja gdzieś tak czułem, że coś robię nie tak, albo wewnętrznie gdzieś coś czułem, że taką coś pustkę. Mi nie pasuje. Tak, taką właśnie pustkę, która mi cały czas przeszkadzała i tłumiłem ją głównie alkoholem. Później też przyszło palenie marihuany. Próbowałem, no różnych rzeczy. I
żeby po prostu zabić tą pustkę.
Zabić pustkę, głównie tak. Głównie dlatego.
Nie myśleć o niej. Mm. I czy ta marihuana, alkohol, czy może inne zniewolenia dawały jakieś takie chwilowe zaspokojenie? Tego na pewno.
Chwilowe tak, ale po używkach to było jeszcze gorzej, bo człowiek się czuł jeszcze bardziej wypluty. Jeszcze tak się czułem, jakbym w ogóle niedowartościowany, taki nijaki. Ta pustka mnie na tyle przerastała, że nie potrafiłem myśleć logicznie i najszybszym moim rozwiązaniem zawsze było właśnie picie.
Czy tak długo trwał ten taki czas? Długo trwał? Kilka lat, kilkanaście?
To tak od siódmej właśnie klasy podstawówki można powiedzieć, że zacząłem, a skończyłem... Skończyłem 2 lata po studiach.
No to trochę.
To jest dokładnie będzie 2011, no 2011, czyli 12 lat prawie.
Co się stało, że pana życie nagle się zmieniło? Czy to było coś takiego szczególnego? Czy przecież pan się czuł chwilowo szczęśliwy, używając alkoholu, narkotyków, innych używek? Może też jeszcze nawet nie musi pan też wszystkiego mówić, ale szukał pan takiej przyjemności. Za wszelką cenę chciałbym być człowiekiem sukcesu, człowiekiem przyjemności. Chciałbym na pewno pieniądze mieć. To wszystko chciałbym być jednym z tego świata, a to jest kłamstwo tego świata. Będziesz miał sukces, pieniądze, przyjemność, będziesz szczęśliwy. To jest kłamstwo tego świata.
Tak, to jest kłamstwo tego świata. To teraz rozumiem. Mhm. Stało się to pierwszy raz, jak miałem pierwszy atak, taki atak padaczki. Po jakimś tam kolejnej imprezie zwichnąłem sobie nogę i nie pojechałem do pracy, no bo miałem gips, nie mogłem jechać. Wstałem rano, żeby tylko zanieść współpracownikowi papiery i poszedłem spać dalej. Do pokoju wszedł tato, bo coś usłyszał i leżałem już na podłodze. To już był atak, już trwał. Obudziłem się, jak już mnie wieźli do szpitala. I to był taki mój początek, że tutaj zacząłem się zastanawiać.
Taką padaczkę po alkoholową, myślę, czy to jest inny?
Nie. Tutaj właśnie, choć nie wiem, może być... Tak mi napisali w pierwszej karcie, ale lekarz, który mnie teraz prowadzi, powiedział, że to nie jest wynik alkoholowym, tylko po badaniach, po rezonansie magnetycznym wyszło, że po prostu mam takie małą zmianę w mózgu, która mogłaby się objawić w raka albo w jakąś inną chorobę, a tu się objawiło akurat w padaczkę. I to był początek, kiedy w ogóle zacząłem myśleć, dlaczego ja, po co, coś takiego. I na początku bagatelizowałem to wszystko i chciałem pić dalej.